Iwona. Pani Iwona. Pani Iwona, pani. Nie.
Cześć Bartek, ale zmężniałeś. Wow.
Dzień dobry.
Ewę poznałam w 2013 roku, gdy zakładała stowarzyszenie. Bartek miał wtedy 7 lat, a Ewa 7-letnie doświadczenie uczenia się Bartka i Sili. Spotykałyśmy się najczęściej w marcu, nieprzypadkowo. Trzeci miesiąc roku nawiązuje do trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów. To on każdego roku odmienia w Polsce życie około 700-800 rodzin.
Godzinę przynajmniej, Basia. Godzinę przynajmniej, bo wy też?
W tym roku umówiłam się z Ewą znowu nieprzypadkowo w marcu. Tym razem, czekając na nią i Bartka przy gabinecie terapeutycznym dr Iwony Grzesiak, myślałam o tych 18 latach, które minęły od naszego pierwszego spotkania. O tym, jak ją zmieniły, bo zmienić musiały. Chcę też zapytać Ewę, czy rodzice, którym dziś rodzi się dziecko z zespołem Downa, żyją już w nieco innym świecie niż ten sprzed 18 lat. Będę miała również okazję, jak się wkrótce okaże, poznać mamę 26-letniego Tomka. Od Ewy i od Sylwii dowiem się, co to znaczy być rodzicem dorosłego z zespołem Downa. I dowiem się jeszcze, i to będzie bonus, że trzeba sobie odpuszczać. Bo odpuścić to znaczy bać się mniej i kochać więcej.
Dałeś czadu, tacie? Oj, oj, oj. I jeszcze policja.
Nie tylko tacie.
Nic komu.
No, jest jeszcze mama.
Godzina 8.02.
Wczesna pobudka dzisiaj była.
Ale to standard. Budzik dzwonił mnie o 5.30. I dzisiaj jesteśmy na mikropolaryzacji, na elektrostymulacji z Bartkiem. Jesteśmy u pani Iwony Grzesiak, neurologopedy. Ja widzę po tych zajęciach efekty, bo i składnia zdań jest bardziej rozbudowana, zbudowana. A elektrostymulacja wpływa na mięśnie twarzy, no bo osoby z zespołem Downa mają obniżone napięcie mięśniowe, a to ma stymulować mięsień, żeby jednak się ściśniał. No tak jak my mamy ponapinane, mamy większe napięcie mięśniowe. I przed nami taki dwutygodniowy kurs. Mamy dzisiaj środę, a ja już czuję takie gdzieś tam jeżdżenie. No i to, co zauważam, że no z każdym rokiem coraz trudniej, a tych zajęć i takich i specjalistycznych, i tych zajęć takich bardziej relacyjnych, no jest coraz też więcej, no ale no tak wygląda życie.
Dobrze.
Zaznacz właściwy obrazek.
A, ja wiem, że i ty nie lubisz, a szczególnie nie lubisz, jak tutaj jest jeszcze panią, to zaakceptujesz, ale mamy, to nie bardzo. Poczekaj, zobaczymy, może lepiej z drugiej strony. Mikropolaryzacja mózgu. Mamy ustawione na poprawę funkcji poznawczych, na koncentrację. I tutaj dzieci i młodzież ze stowarzyszenia korzystają z tego cyklicznie, raz do roku, z dużym powodzeniem. Akurat w zespole Downa ja zauważam, że poprawia to bardzo funkcje poznawcze i mowę. Głównie jeżeli chodzi o ilość tej mowy, mniej jeżeli chodzi o jakość, ale jeżeli chodzi o jakość, to my sobie tutaj wspieramy się tym, co za chwilę będzie miał drugi pan, a mianowicie elektrostymulacją języka i podniebienia.
Nakłada taką czapeczkę, taki hełmik.
Tak, podłącza się elektrody, podlewa się trochę wodą, żeby zakwitło, tak Bartek? Podłącza się urządzenie i to jest stymulacja prądem stałym o bardzo niskich częstotliwościach, 1000 mA.
Przyjemne, Bartek?
Bartek?
Tak.
Da się siedzieć w tym?
No.
A swędzi cię czasami głowa?
Trochę.
Trochę, nie?
Wczoraj właśnie z jedną mamą rozmawiałam, że to tak naprawdę nie masz nigdy odpoczynku przy naszych dzieciakach z niepełnosprawnościami. Przecież jak ja nie lubię tego słowa, ale normatywnych, no to czasami masz takie, łapiesz oddech, że już one w pewnym momencie same coś tam, czy nawet na zajęcia dojadą same. Natomiast no tutaj to gdzieś cały czas rodzice podpowiadają, Chociaż no, jak ja obserwuję Bartka, no to widzę, że on mówi, czy by chciał to, czy tamto. No ale wiadomo, że nie pójdzie i sam sobie tego nie znajdzie. Gdzieś ten rodzic cały czas jako taki cień jest. No i tak idziemy. Już 18 lat.
A wolisz tutaj mieć zajęcia, czy na tak. uczelni? Tutaj, czy na uniwersytecie wolisz zajęcia?
Nie, tutaj jest.
Gdzie byłeś wczoraj? Gdzie miałeś wczoraj stymulację, pamiętasz?
A, tak, pamiętam.
Na uniwersytecie.
Mhm.
I co? Tu lepiej, czy tam?
Tam.
Tam. A co tam ci się tak podoba?
Galerią.
A, bo z Glorią, bo była twoja koleżanka, Kaja. Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Kaja za chwilę tutaj przyjdzie.
Tu?
No.
O!
To ja myślałam, że tobie się bardziej podobają studentki, a tobie twoja koleżanka bardziej się podoba, mhm. że masz towarzystwo. No to widzisz, to za chwilę będzie i Kaja. Tak, to zaskakujące jest, jak to jest pokrewieństwo genetyczne. Ja tutaj obserwuję i u małych dzieci z trisomią i u młodzieży. Oni się ze sobą rozumieją doskonale i poszukują właśnie towarzystwa, żeby to były osoby, które też mają zespół Downa. To znaczy oni wyczuwają to intuicyjnie po prostu i nie ma wtedy większego znaczenia. Oczywiście też jedni się lubią bardziej, drudzy mniej, bardziej sympatyzują mniej. Ale akurat z Kają, to jest 20-letnia pacjentka, która ma zespół Downa. Nie widzieliście się długo chyba, co?
Tak.
Tak, bo Kaja chodzi do innej szkoły, ale do was, do Upstychu, bardzo lubi przyjeżdżać. No więc bardzo się dogadują, niezależnie też od poziomu komunikacyjnego, ale wyczuwają po prostu to pokrewieństwo i są dla siebie bardzo życzliwi. Nie, Bartek?
Mhm.
No, ale już słyszę, że chyba przyszła Kaja.
Nie.
Chyba tak.
A chyba.
Dobra, zobaczymy. Ej,
teraz skończyłam czytać książkę Agaty Komorowskiej Przez Ciebie, Synu. No i teraz jak już nawet mówię, to gdzieś tam mam takie wzruszenie i ściśnięcie w gardle. No bo to przypomniało te wszystkie moje etapy takiego i dochodzenia do tej akceptacji i godzenia się z tą niepełnosprawnością. Chociaż tak jak rozmawiamy z rodzicami, no tej takiej stuprocentowej zgody na tą niepełnosprawność nie ma. I właśnie tam Agata opisuje te wszystkie swoje takie jakby etapy żałoby, bo to się nazywa etapy takie żałoby, gdzie tam człowiek jest w takim pędzie i zamrożeniu i no w takich działaniach, które jak ktoś z boku obserwuje, no to cię odbiera jako taką matkę tyrankę, matkę rodzica takiego niedostępnego. A to się po prostu w tobie dzieją gdzieś takie procesy. I ja sama teraz też tak obserwuję po sobie, że Bartek ma 18 lat i ta akceptacja z każdym rokiem jest na coraz wyższym poziomie, ale jak czasami coś mu nie wyjdzie, to człowiek tak się cały zamraża, napina, bo to lęk o tą jego przyszłość, bo w przypadku dwóch pozostałych synów, no to co włożysz, to masz poczucie jako człowiek, że oni pójdą w świat i sobie dadzą radę. Nie masz takiego lęku. A tu w przypadku Bartka masz poczucie takie lęku, że no co będzie, jak nas zabraknie? Na ile to, co my w niego wdrukowaliśmy, na ile to rzeczywiście później będzie miało takie przełożenie na te życie bez nas. I to człowieka tak zaczyna mrozić, a jak zaczyna cię mrozić, no to gdzieś takie masz też, wiadomo, że jak człowiek się boi, to się gdzieś tam pojawia może taka gdzieś taka agresja i atakujesz cały czas siebie, a trzeba powiedzieć, że osoby niepełnosprawne to jest taka sinusoida, że raz one są na górze, raz na dole. Raz to, co wypracujesz, tak jak właśnie wczoraj rozmawiałyśmy z Sylwią, wypracujesz, w pewnym momencie jest bach, znów zjazd i człowiek stoi i sam nie wie, co ma robić. Ja już Bartkowi dużo rzeczy też i odpuściłam i mówię, bo przychodzi ta akceptacja i to, co we mnie gdzieś tam zarezonowało, że, no, że te dzieci niepełnosprawne, czy no w przypadku tutaj naszym dzieci z zespołem Downa, no przychodzą po to, żebyśmy sami siebie nauczyli się kochać. Patrząc pod tym względem takim psychologicznym, żeby zrozumieć drugiego człowieka, to trzeba najpierw siebie umieć zrozumieć. I to takie gdzieś no, w naszym homo sapiens, powiedzmy w tym gatunku ludzkim, tak to wygląda, że jak my sami siebie nie akceptujemy, to i też nie rozumiemy, nie akceptujemy i ludzi i też nie pokochamy tego, że tak powiem, z wszelkimi niedoskonałościami. A jak zaakceptujesz niedoskonałości i w sobie, no to później ci jest łatwiej patrzeć na drugiego człowieka.
Do takiego wniosku dochodzi się z czasem, gdy zaczyna brakować w życiu równowagi, tak jak zaczęło jej brakować Sylwii. Sylwia jest koleżanką Ewy, mieszka w Mrągowie.
Dziękuję bardzo.
Odwiedzam ją podczas nieobecności w domu najstarszego syna Tomka. Tomek ma 26 lat i jest na warsztatach terapii zajęciowej. Za niedługo wróci do domu. Mamy jeszcze chwilę, aby porozmawiać o tym, jak Sylwia odzyskała utraconą równowagę po rozpadzie pierwszego małżeństwa.
Ja jestem po rozwodzie z biologicznym ojcem Tomasza. Jestem w drugim małżeństwie i mam jeszcze dwóch młodszych synów od Tomka. Czyli Tomek ma dwóch braci, tak? Wracając do mojego pierwszego małżeństwa, gdzieś tam ono nie było takie, nie było dobre dla mnie. Tam było, źle się działo, dużo było złych emocji, więc tutaj musiałam poukładać i wtedy gdzieś skupiłam się na sobie, bo stwierdziłam, że no, jak jest matka nieszczęśliwa, to dzieci mogą być nieszczęśliwe. Niech one na to takie rzeczy nie patrzą, niech one się realizują w prawidłowy sposób. Tutaj musiałam to poukładać. Później i tak zatopiłam się w ten dom. Zatopiłam się w te dzieciaki moje. Wiem, że Tomek potrzebuje więcej uwagi, więc to robię, bo ja nie mam innego wyjścia i nie znam innego życia. Co by było, gdyby był zdrowy, no to nie wiem. Gdzieś tam jakiś żal jest trochę, bo jak widzę na przykład jego kolegów czy koleżanki z przedszkola, bo Tomek był w grupie integracyjnej, że mają jakieś swoje osiągnięcia, że studiują, że pracują w takich pełnoetatowych pracach, tak, no to też się zastanawiam, co by było, gdyby Tomek był zdrowy i gdzie on by pracował, czy on by studiował, czy on by już założył rodzinę, czy byłabym już babcią na przykład. Bo ja urodziłam Tomka, jak miałam 21 lat, więc teoretycznie on też już mógłby być ojcem. A Tomek ma zespół, więc mam życie takie, jakie mam. Ale oprócz tego ja założyłam drużynę harcerską dla niepełnosprawnych i przez to członkostwo w harcerstwie odnalazłam też tam swoje miejsce, po części. Ja tam się troszeczkę realizuję, podoba mi się to bardzo. Myślę, że to właśnie to harcerstwo to też mi dużo dało, dlatego że ja tam mogę innym też dawać. A jak widzę, że oni czują się w tym świetnie i ta radość ich, że oni na przykład żyją tym, tak, i dumnie na przykład zakładają te mundury, no to mnie to cieszy. I mnie póki co to wystarczy.
Do Sylwii i założonej przez nią drużyny harcerskiej nieprzetartego szlaku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Mrągowie jeszcze wrócimy, bo przyczyny jej powstania wiążą się z tym, co Sylwia nazywa wypadem z systemu. Ale wcześniej wracamy jeszcze do Ewy i do tak ważnej równowagi w życiu. Szczególnie, gdy jest się prezeską, dyrektorką szkoły, przedszkola, gdy buduje się nową szkołę i przede wszystkim, gdy jest się matką.
Niedawno też wróciłam z takiego odosobnienia i tam na tym odosobnieniu był taki wiersz, zaraz się popłaczę. Nelsona Mandeli, odpuszczenie. I tego chyba odpuszczenia czasami nam po prostu brakuje nam tego odpuszczenia. No, przyszedł gwiazdor. No także tak jak ja i obserwuję i siebie i innych rodziców. No, Olgierd jest u pani Iwony i po prostu no, jak nie ma tego odpuszczenia, no to trudno się gdzieś tam żyje, co nie? Trudno się żyje z tymi takimi no, rzeczami, bo bo raz jest lepiej, raz jest gorzej, a ja jak obserwuję dorosłość tych naszych dzieciaków, no to to jest na takiej...
Jak baba tak płacze.
Jak baba tak płaczesz. Ale jestem kobietą, ale i mężczyźni mają, Bartek, prawo do wzruszeń. Natomiast wybił mnie teraz z tego, co ja miałam powiedzieć. Nie wiem. O, poczekaj.
Dobrze.
A możemy wziąć jej do...
Lecimy, chodź.
Bartek, słownictwo.
Nie.
Dobra, weź sobie krzesło przy komputerze, postaw.
Za dużo emocji, stresu, lęku. Oto. No, a poza tym też jest dużo innych obowiązków. No bo bycie rodzicem to jedno, a bycie jeszcze i prezesem, i dyrektorem placówki oświatowej to dużo. I teraz już jestem na takim etapie, że z taką otwartością, autentycznością proszę o pomoc. Teraz mając swoje 48 urodziny, ja tak prawdziwie cieszyłam się z tych swoich urodzin. Jaki to był długi proces, żebym ja umiała z taką naprawdę lekkością cieszyć się z tego, że, no, że żyję, no, że żyję i że jestem w tym miejscu, w którym jestem, że robię to, co robię, że mam tak wspaniałą rodzinę, męża, chłopaków, że mam dookoła wspaniałych pracowników i terapeutów, i rodziców z tych naszych placówek i stowarzyszenie, także to człowiek zaczął inaczej na pewne rzeczy też patrzeć. Kiedyś pamiętam, przyjechał do nas Kobas z Warszawy i nie do końca jego rozumiałam, jak on powiedział, że swojego syna akceptuje, ale jest po prostu bardzo, już nie będę tutaj cytować jego, wkurzony na zespół Downer. Nie potrafiłam zrozumieć tego, ale po głębszej gdzieś tam analizie i tego wszystkiego, to rzeczywiście jest... Kochasz swoje dziecko, tak? Kochasz swoje dziecko, bo to jest twoje dziecko, to jest owoc twojej miłości. Każda komórka, każde jego zachowanie, gesty, to jesteś ty i tata, tak? Bartka. Natomiast później, jak się zaczęłam głębiej zastanawiać, no to ten zespół Downer, no gdzieś tam czasami był takim momentami niewygodny. A teraz, jak się temu bardziej przyglądam i jak jeżdżę na te wyjazdy usamodzielniające, które są bardzo dla mnie też terapeutyczne, bo ja wtedy właśnie widzę, jak funkcjonuje mój Bartek na grupie, to powiem ci, że tak, że zaczynam lubić zespół Downa. Ale to też jaki jest długi proces. Nawet do tego reportażu, teraz jak tutaj pytałam dziewczyny, kto chce, kto nie chce rozmawiać, no to jest duży lęk i obawa, żeby tak wprost mówić. Natomiast ja uważam, że trzeba o tym mówić, bo gdzieś czasami jest to zafałszowane. Rodzice są w takiej jakby bańce i eskalują tym wszystkim, że tak się cieszą, że się cieszą. Mówię, nie, może nie każdy, ale tak z moich obserwacji. Natomiast wewnętrznie toczą swoją taką właśnie, tutaj użyję tego słowa, walkę. Walkę ze swoimi emocjami, ze samym sobą, no i z tym lękiem, co dalej z moim dzieckiem.
Co dalej? To pytanie spędza sen z powiek. Sylwia chciałaby, żeby Tomasz się usamodzielnił, ale dziś, jak sama przyznaje, jest to mało prawdopodobne, bo dla systemu dorosłe osoby z zespołem Downa po prostu znikają.
W momencie, kiedy Tomek skończył 18 lat, ja to nazywam wypad z systemu. Wypad z systemu dosłownie. Jedyne, czego mogłam być pewna, to to, że no będzie uczył się jeszcze do 24 roku życia, a później może iść na te warsztaty. Nic poza tym. Od nowa trzeba było szukać jakiegoś lekarza prowadzącego. Pojawiły się jakieś problemy medyczne, chociażby z sercem, były takie omdlenia, więc trzeba było od nowa szukać kardiologa, ale już dla dorosłych. To już nie było takie proste. I tak jak są stworzone warunki do leczenia czy opieki takiej systemowej i medycznej dla dzieci, to powinna być ciągłość też dla osób dorosłych, niepełnosprawnych, tak? Bo w momencie 18 lat, a 18 jeden dzień, to jest wszystko tak samo. Wręcz dochodzą nowe problemy. Więc Tomek wypadł z tego systemu, I ja starałam się, żeby on miał jeszcze jakieś, oprócz tego jak wróci ze szkoły, żeby miał jakieś zajęcia pozalekcyjne. Głównie to chodziło mi najbardziej o ruchowe, bo jeśli jest ten ruch, to wtedy i to zdrowie dopisuje. A jak zdrowie dopisuje, to wtedy może ma szansę, żeby się rozwijać i spełniać jakieś tam swoje te wyzwania. Spróbowaliśmy stworzyć sekcję Aikido. Nikt nie chciał się podjąć. Próbowaliśmy zrobić takie zajęcia sportowe, typowo sportowe, coś w rodzaju takich zajęć na sali gimnastycznej. Nikt nie chciał się tego podjąć. Bo oczywiście zajęcia manualne w jakichś tam fundacjach są, ale to nie na tym polega, bo to ile można malować, siedzieć i rysować w pomieszczeniu. Oni muszą wychodzić na zewnątrz, oni muszą gdzieś tam poznawać ten świat, przeżywać te sytuacje, które mogą gdzieś tam wydarzyć się, kiedy nie będzie tego opiekuna gdzieś w pobliżu. Więc oni muszą tego doświadczać. Później zaczęło się od mojego średniego syna, który poszedł do tego harcerstwa. Później poszedł ten najmłodszy. I oni we dwóch, jak opowiadali mi o tym harcerstwie, to ja za bardzo nie rozumiałam, o co chodzi. Więc my z mężem wstąpiliśmy do tego harcerstwa. I pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja, jak przyjechaliśmy z jakiegoś tam szkolenia i szliśmy na capstrzyk w Dzień Niepodległości. My wszyscy się ubieramy w mundury, a mój Tomek pyta się, a kiedy ja będę miał mundur? No i wtedy mi się lampka ta właśnie zapaliła, że trzeba coś w tym kierunku chyba zrobić, bo nikt inny nie chce. A skoro po co mam szukać kogoś, jak pewnie będę mogła sobie to sama zrobić. A jeśli nie będę mogła, to po prostu będę pytać do skutku, aż w końcu zacznę robić. I dzisiaj drużyna ma już 5 lat. Jest 8 harcerzy, nie tylko z zespołem Downa, chociaż z zespołem Downa mamy 4. Świetnie się odnajdują. Ten nieprzetarty szlak jest w całej Polsce. Mamy tak naprawdę już przyjaciół i znajomych teraz już w całej Polsce. Więc oni są przeszczęśliwi, bo mogą sobie zdjęcia wysyłać, gdzieś tam rozmawiać z nimi, jakieś wiadomości głosowe, bo nie piszą. Mój Tomek nie pisze i nie czyta, więc nauczył się wysyłać wiadomości głosowe przez telefon. Codziennie mi mówi o tym, że mnie kocha. Codziennie.
Kocham cię. A też cię całuję.
Cześć.
Czego masz w domu? Masz robotę?
Nie, no nie, czekam na ciebie, bo patrzę, że już jest po 14, a ciebie jeszcze nie ma.
Mamo, ja przyjadę do domu.
Dobrze, to przyjedź do domu.
Dobra.
Pa.
Pa.
Są tworzone programy tych asystentów dla osób niepełnosprawnych. U nas się to nie sprawdziło, dlatego że ja potrzebowałam, żeby była osoba, która gdzieś nie robiła za niego pewnych rzeczy, tylko go wspierała w tym, żeby gdzieś czuwała nad tym, co on robi. Żeby on sobie przy tym krzywdy na przykład nie zrobił, albo komuś krzywdy niechcące nawet zrobił. Próbowałam, żeby właśnie chodził na takie treningi, ale system tego nie obejmował tego. Pani miała zadanie tylko siedzieć z nim w domu. No ja mówię, no siedzieć w domu to nie, bo on w domu jest w miarę samodzielny. To nie o to chodzi, bo on po prostu się nudzi. On jest bardzo aktywny, jest bardzo komunikatywny. Jest okropnym gadułą, bo zagadałby człowieka, ale on potrzebuje takiego wyjścia na zewnątrz. Bo ja myślę, że on będzie żył w społeczeństwie, nie tylko zamknięty w domu. I ja do tego dążę. Ja wiem, że on tego chce, bo on się śmieje, że Tomek jest zwierzęciem stadnym. On nie żyje samotnie. Bo nawet jeśli on się tam zamknie w swoim pokoju, w swoim azylu, to ja tylko słyszę, że ciągle telefon gdzieś chodzi. Tak? Może doczekamy czasu, że gdzieś będą wsparcia innych asystentów, chociażby takich tych prawnych, żeby mieli pomoc w tych urzędach załatwiania takich prawnych spraw. Czy będzie mieszkał z nami? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chyba, że będą jakieś mieszkania chronione, takie, gdzie będzie nadzór tych asystentów, wtedy na pewno bym się zdecydowała, żeby gdzieś Tomek spróbował zamieszkać. Ale jak to będzie w życiu, to nie wiem.
Żeby wariować. Dzień dobry, Anno.
Pytania, które już teraz niepokoją Sylwię i Ewę, to pytania, z którymi przyjdzie się zmierzyć rodzicom dzieci, które właśnie mijamy w drzwiach fenomenalnej, niepublicznej szkoły podstawowej w Łupstychu, dokąd Ewa zdążyła już wrócić. Idziemy obejrzeć budowę szkoły, do której za rok przeniesie się niepubliczne liceum.
Wielki wzrusz, wielka ta wdzięczność. To jest parter, dzisiaj został wylany strop. Przed nami jeszcze takie ala pierwsze piętro, ala ten poddasze, także no, mamy mały poślizg, bo gdzieś tam wstępnie myślałam, że już 1 września przywitamy to, ale to jak to proces inwestycyjny. Zawsze gdzieś tam są jakieś poślizgi i to trzeba na to spokojnie spojrzeć. Tutaj będą klasy szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, które w 2003 roku otworzyliśmy. Mamy pierwszą klasę. W 2023. Dwójka mi uciekła przed trójką.
Myśli za szybko. I nasze myśli też szybko biegną dalej. Przypominają się słowa Sylwii o wypadzie z systemu. Co potem?
Część rodzin przyjmuje taki model, że jak mama z tatą odejdą, no to się rodzeństwo tym zajmie. Część na przykład myśli o tym, że gdzieś tam już szuka jakichś takich DPS-ów, gdzie będą mogły umieścić te osoby. Ja przyjmuję taki model ze swoim mężem, że no nie chcemy, żeby dwóch pozostałych braci Bartka się nim zajmowali, że zależy nam na tym, żeby był jednak on w takim systemie właśnie tego mieszkalnictwa na przykład chronionego, a chłopaki, żeby jakąś taką kontrol na odległość z nim mieli, bo ja wiem, że to jest bardzo ważne dla Bartka, żeby mieszkać samodzielnie. On to nieraz nam wykrzykuje, że on już ma już dość z nami mieszkania i chce mieszkać sam. Tak jak każde dziecko, jak się już usamodzielnia, to chce po prostu wyjść z tego gniazda od rodziców i do swojego życia i być w tym swoim życiu, a nie z rodzicami. No ale to, co się dzieje u nas w Polsce, to większość jest takich rozwiązań właśnie rodziców. Wiem, że na przykład w Trójmieście samorząd jest przychylny. Mówię w Trójmieście, bo to jest i Gdynia, i Sopot, i Gdańsk. Mają otwartość i to się dzieje. Miasto Sopot dało działkę zaraz przy molo. Rodzic podjął decyzję wybudowania, bo akurat był rodzicem majętnym, postawił dom, jest ten dom dla osób z niepełnosprawnościami, tam jest większość osób z zespołem Downa, no ale to już zawsze coś. Posiadanie działki, już możesz przeznaczyć swoje środki na realizowanie takich inwestycji. No i tak jak ja też Trójmiasto obserwuję, no to tam po prostu osoby i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami są wspierane. O. No, w Olsztynie jest trudno.
Potem Ewa mówi jeszcze o rozwiązaniach w Chorwacji i Szwecji.
Szwecja bardzo restrykcyjnie podchodzi do zapisów konwencji osób o niepełnosprawności i stosują te zapisy. My jako Polska do tego też przystąpiliśmy, no ale ręce rozkładam teraz.
Możemy tylko pomarzyć. Samodzielne mieszkania dla osób z zespołem Downa, powiązane z pracą, przy której zawsze towarzyszy asystent.
Ja na pewno będę szła w tym takim kierunku, żeby stworzyć te mieszkania, tak, żeby ci rodzice byli zaopiekowani i te dzieci były zaopiekowane. Część rodziców pójdzie za tym, część nie. I moim marzeniem jest to, żeby były te mieszkania, żeby oni mogli mieszkać w tych mieszkaniach i czuć się w swoim życiu, bo jak ja mówię, nawet jak jeździ się po tych ośrodkach i się rozmawia z tymi osobami z niepełnosprawnością, jak ich się pytam, czy chcecie wracać do domu, to mówią, że nie. Oni mogą przyjechać mamę, tatę odwiedzić, ale oni nie chcą tam wracać.